Mamy wodę sobie wyborczej, zmieniamy temat, odchodzimy od wyborów samorządowych, żeby zająć się Zielonym Ładem. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ziemi, podobno o ratowanie Ziemi w Zielonym Ładzie chodzi, to my teraz zajrzyjmy, co właściwie Zielony Ład będzie oznaczał i dla całej energetyki, ale także dla każdego, kto z energii elektrycznej korzysta, a wydaje mi się, że wśród radiosłuchaczy Radia Wnet nie ma takiego, który by nie korzystał chociażby sporadycznie z tego źródła zasilania swoich domowych urządzeń. Naszym gościem profesor Władysław Mielczarski, energetyk, inżynier, wykładowca akademicki, Politechnika Łódzka. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od prostego pytania na początek. Czy wizja kształtowania ładu energetycznego, tak jak to sobie wyobraża Unia Europejska, jest możliwa do realizacji?
Nie, to znaczy ona jest częściowo możliwa do realizacji, ponieważ wie pan, transformacja techniczna czy energetyczna była zawsze, od kilkuset lat. Przecież myśmy 250 lat temu jako inżynierowie zaczynali tą transformację energetyczną od prostej parowej maszyny Watta, później była lokomotywka Stevensona, w międzyczasie wybudowaliśmy koleje, cały system elektroenergetyczny, informatyczny i zmiany i transformacja cały czas się dokonuje. Z tym, że ostatnio z transformacji uczyniono pewnego rodzaju politykę i stawia się cele polityczne, bo dotychczas to technika i możliwości jej realizacji decydowało o tym, co robimy, a teraz politycy mają decydować. No i niestety nie stawiają oni nierealne cele, chociaż kierunki same tych zmian są akceptowalne, no bo oczywiście trzeba poprawiać efektywność energetyczną, wykorzystywać źródła odnawialne, ale nie w takim tempie. Dlatego samo pójście w tym kierunku jest dobre, natomiast realizacja celów politycznych stawianych przez Unię Europejską jest niemożliwa.
Jest niemożliwa, a jednak jest forsowana i jak to się skończy, to ten bój Komisji Europejskiej z fizyką.
No wie pan, tutaj jest, mecz został rozstrzygnięty, na koniec wygrywa fizyka. Nie chcę tu się odnosić do starego przysłowia w piłki nożnej, kto wygrywa na koniec wszystkie mecze, ale tu na pewno wygra fizyka. Jest tylko problem, jak my to przegramy. Z jakimi stratami wyjdziemy z tego meczu z fizyką, bo na pewno będziemy musieli spełnić te wszystkie prawa. I to o to w tej chwili chodzi, żeby wyhamować to zderzenie, ten impet tego zderzenia, które my w tej chwili na skutek tej polityki mamy, bo my idziemy na zderzenie ze ścianą, a na tej ścianie pisze prawa fizyki i chodzi o to, żeby zwolnić przed tą ścianą, a nie rozbić sobie nos na prawach fizyki.
A może nie wszyscy powinniśmy się martwić? Rolnicy protestują, może ktoś, kto ma akurat jakiś zakład przetwórczy, który dużo energii potrzebuje, też się może zmartwić, ale tacy zwykli zjadacze energii elektrycznej to sobie spokojnie poradzą i większe konsekwencje, czy tak, konsekwencje polityki klimatycznej ich nie dotkną.
To znaczy wszystkich to dotknie, tylko jednych dotyka później, drugich dotyka wcześniej. Proszę zobaczyć, rolnicy są specyficzną grupą, ponieważ ich biznes jest po części biznesem takim profesjonalnym, a po części jest to gospodarstwo domowe. I w tym połączeniu oni najwcześniej to odczuwają. Zwykle ludzie mniej to odczuwają, ale też, bo na przykład kiedy ceny energii elektrycznej rosną, kiedy ich fabryki się zamykają albo są przenoszone do krajów, gdzie nie ma takich ograniczeń jak Unii Europejskiej, ten słynny carbon leakage, czyli ucieczka przemysłu do krajów, gdzie nie ma takich podatków klimatycznych, no powoduje, że ludzie to odczuwają pośrednio. Również pośrednio odczuwają koszty, z których nie zdają sobie sprawy, na przykład koszty efektywności energetycznej, te słynne ESG. Oni to odczuwają w podatkach, a przede wszystkim w inflacji, która jest uniwersalnym podatkiem i wszystkie rządy, szczególnie nasze, lubią ten podatek nakładać na nas.
Czyli każdy z nas zapłaci za prąd więcej, a czy możemy oszacować o ile więcej?
Więc gdyby pan popatrzył na rachunek, który pan płaci, to z pewnością pan płaci 2 razy do 3 razy tyle. Tylko pan tego nie wie. Dla przykładu mogę podać, że ponieważ tam nie są zawarte różne subsydia, które są poukrywane. Także to wynika raz z ukrytych subsydiów, a dwa no to z tego dofinansowania, gdzie są różnego rodzaju tarcze ochronne dla odbiorców. Ale widzi pan, te tarcze ochronne to jest troszeczkę takie błędne koło. Ponieważ my stosujemy mechanizmy w ramach Zielonego Ładu, które powodują, że energia jest coraz droższa, bo wie pan, celem Zielonego Ładu jest to, żeby energia była droga i żeby było jej niewystarczająca ilość. I to powoduje, że te ceny coraz bardziej rosną.
Ale przecież to bez sensu, a przecież to jest, panie profesorze, jest bez sensu, bo...
Wie pan, to ja nie jest bez sensu. No to jest założenie polityczne, wie pan, no 300 lat temu też było takie założenie, że wszyscy będą mieli porówno, prawda? Nazywano to socjalizmem. No i dziś to uważamy, że to jest bez sensu, no wtedy uważali, że to jest sensem i dlatego troszeczkę ten nasz zielony socjalizm można do tamtego czerwonego odnieść w dużej części.
No ale z drugiej strony mówi się o taniej zielonej energii, że w dyskusji na temat źródeł wytwarzania mówi się, że wiatr jest za darmo, słońce jest za darmo i takie panele fotowoltaiczne i farmy wiatrowe dają tanią, bezpieczną energię, ale właśnie tanią, tańszą niż atom czy niż węgiel. No to jak to jest, będzie taniej czy drożej?
Wie pan, ja nie chciałbym tu się odwoływać do Friedmana, ale wszyscy znają takie powiedzenie, że nie ma darmowych lunchów, czy nie ma darmowych obiadów, prawda? I tak samo nie ma darmowej energii. Oczywiście wiatr sobie wieje, słońce sobie świeci, ale pozyskanie energii z tych paliw, powiedzmy, to jest bardzo kosztowne. I to nie jest tak. I my płacimy znacznie więcej. Odnawialne źródła są mniej więcej 2 do 3 razy droższe, kiedy policzy się wszystkie subsydia ukryte, od konwencjonalnych źródeł, czyli od źródeł węglowych. No, z gazowymi to jest różnie, bo te ceny gazu ostatnio tak się wahały, więc jest trudno szacować.
Czyli taka energia z wiatru i ze słońca, panel fotowoltaiczny, turbinka wiatrowa, to ona daje summa summarum droższą czy tańszą energię od takiej dużej jednostki węglowej?
Oczywiście, że daje droższą energię i do tej energii się dopłaca przez rodzaje subsydiów. I proszę zobaczyć, na przykład odnawialne źródła energii mają kilka rodzajów subsydiów. Pierwsze to jest ten słynny ETS, czyli te podatki klimatyczne. Drugi rodzaj to są wszelkiego rodzaju ESG, czyli to też jest rodzaj takiego subsydium. Drugie to jest rynek mocy, czyli bilansowanie. Trzecie to jest rozliczenie salta dodatniego. Czwarte to jest rozwój sieci. To jest mnóstwo subsydiów, które idzie w różny sposób. Przykładowo rynek mocy to są subsydia dla odnawialnych źródeł, które są płacone źródłom konwencjonalnym, żeby one czekały, jak to słońce zajdzie, jak wiatr przestanie wiać i dostarczały nam energię. I za to trzeba zapłacić. Ale są to subsydia dla źródeł odnawialnych. To jest 5 miliardów rocznie. Panie redaktorze. I my to płacimy, ja, pan i wszyscy odbiorcy na źródła odnawialne. Tylko o tym nie wiemy. Nie,
o tym rzadko mówimy, a z drugiej strony jak się wydaje, no to przyjedzie ekipa, wykopie dół, zrobi zbrojenie, zaleje żelbetem, postawi konstrukcję śmigła i energia idzie już potem za darmo. Nie trzeba górników, nie trzeba energetyków, wszystko się kręci samo.
No niestety nie tak samo się kręci, a ostatnio lekcje, które odebrały firmy zachodnioeuropejskie wiatrakowe, jak pewnie wszyscy znają sprawę firmy Siemens Energy, bardzo znanej, której deficyt wyniósł 14 miliardów euro i państwo musiało interweniować, żeby powstrzymać, to okazało się, że to nie jest takie tanie. Te wiatraki są szalenie drogie, a ich utrzymanie jest jeszcze droższe. Proszę zobaczyć, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Europejskie firmy wiatrakowe wystartowały w przetargu w zeszłym roku i oferowały energię wiatrakową w Stanach Zjednoczonych, tutaj na wschodnim wybrzeżu. Ale zostało to odrzucone przez ich urzędy regulacji, ponieważ oni stwierdzili, że oni mają energię trzykrotnie tańszą ze swoich źródeł i nie chcą europejskich wiatraków. Ale my musimy za to płacić, bo taka jest polityka.
Teraz jest pytanie, jak się ukształtuje rynek. W zeszłym roku zapłacono około 1,5 miliarda miliarda złotych tym, którzy produkują energię, a to z wiatru, częściej z paneli fotowoltaicznych, za to, że ich energia nie została odebrana. Teraz to ma się zmienić. Widać, że rynek energii bardzo intensywnie się zmienia, ale koszty za energię nieodebraną jak na razie są duże. Nad Wisłą jeszcze to jest tylko miliard, ale w Niemczech to już jest znacznie więcej.
To znaczy, pan tu poruszył dwie istotne sprawy. Pierwszy to jest rynek energii. Rynek po prostu powinien być wolną grą, na którym się optymalizuje alokację zasobów. Natomiast dzisiaj rynek nie jest wolną grą tych, którzy lepiej potrafią prowadzić biznes, produkować taniej i lepszej jakości. Jest to rynek subsydiów. Wygrywa ta energia i z tych krajów, którzy więcej to subsydiują. I wszyscy mówią, Boże, dlaczego w Niemczech jest często energia tańsza i my sprowadzamy z Niemczech. No dlaczego? Bo tam są większe subsydia. Więc rynek został tak wypaczony przez subsydia, że właściwie on już nie jest rynkiem. A druga sprawa, którą pan poruszył, to jest rzeczywiście bardzo poważna sprawa, to jest to, że jest nadmiar energii odnawialnej. I kiedy ona jeszcze dodatkowo, energia z wiatraku, z paneli słonecznych pojawia się razem z energią z wiatraków, system nie jest w stanie jej wchłonąć. I co robi operator sieci odpowiedzialny za bezpieczeństwo? Wyłącza te źródła odnawialne. Przecież już w marcu i kwietniu sześciokrotnie czy pięciokrotnie żeśmy wyłączali źródła odnawialne. I panie redaktorze, to można tak czynić, ale tylko dla wielkich farm. Natomiast nikt nie wyłączy prosumentów, tych małych, powiedzmy, producentów, którzy mają panele na dachach. Oni są niesterowalni. Tam żaden operator ich nie wyłączy. I oni spowodują w przyszłości awarię systemową. I tego jestem pewny. Trzeba się spodziewać w ciągu kilku lat dużej awarii systemowej, którą spowodują prosumenci, czyli mali producenci, których operatorzy nie mogą w żaden sposób oddziaływać na nich, bo to jest własność prywatna i żeby cokolwiek zrobić, muszą mieć uprawnienia prawne. Dzisiaj to miałoby to postać uprawnień prokuratora, no ale nie do tego dążymy. Także należy spodziewać się blackoutu awarii ze względu na nadmiar źródeł odnawialnych.
No, a z drugiej strony jest tak, że system się jakoś bilansuje, mamy elektrownie węglowe, mniejsze, większe. No do tej pory udawało się tak sterować, ten system się w miarę bilansował i oby tak było, do tej pory prawie zawsze prąd w gniazdkach jest.
Wie pan, system się bilansował i bilansuje, ale to jest olbrzymia cena. Bo co robi operator sieci czy systemu w momencie, kiedy jest bardzo dużo energii ze źródeł odnawialnych? On zaniża generację tych elektrowni węglowych, bo one czekają, kiedy zajdzie słońce i muszą wtedy szybko dostarczać energii. Czyli ich nie można wyłączyć, bo proces rozruchu byłby zbyt długi, to się je zaniża. One pracują na minimalnej mocy, co jest dla nich niszczące. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy wzięli analogię do samochodu, że na tym samochodzie jesteśmy zmuszeni, żeby jeździć na piątym biegu 30 km na godzinę. Państwo sobie wyobrażają, jakby jechał ten samochód i jakby to niszczące było dla tego samochodu. Tak samo ta praca w zaniżeniu, żeby zrobić miejsce dla źródeł odnawialnych, jest dla elektrowni węglowych bardzo niszcząca. I to też my płacimy za to, chociaż nie zdajemy sobie sprawy.
W wywiadzie dla tygodnika Solidarność powiedział pan, że do roku 2030 braki w dostawach energii mogą trwać ponad 600 godzin rocznie. Na ile to będą braki właśnie wynikające z awarii technicznych, a na ile z tego, że w pewnym momencie nie będzie nowych mocy konwencjonalnych, a nie zawsze jest słońce i nie zawsze wieje wiatr?
To znaczy tak, ja tylko chciałbym uzupełnić, że ta liczba 600 godzin rocznie i więcej wynika z oficjalnego dokumentu publikowanego przez Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska. To nie są jakieś, powiedzmy, prognozy czy robione przez ośrodki. Jest to oficjalny dokument rządowy, który mówi, słuchajcie, w roku 2030, jeżeli nie będzie inwestycji w elektrownie dyspozycyjne, czyli jak węglowe, a tych inwestycji nie ma, to nam zabraknie na tyle prądu. 600 godzin godzin to jest bardzo dużo. To wynika po prostu z tego, że dzisiaj jeszcze pracują stare bloki energetyczne, które budowaliśmy w latach 60. i 70. One mają już ponad 50 lat, a żywotność takiego bloku jest maksymalnie 30 lat, no może trochę więcej. I one muszą zostać odstawione, a ponieważ nie budujemy nowych, to po prostu będzie brakować nam energii, bo nie będzie miał kto je wyprodukować, tą energię wyprodukować.
Nawet dużo się mówi, że OZE będzie świetnie działało, tylko trzeba je uzupełnić o magazyny energii. Jak to wygląda z tym zmagazynowaniem energii i potem jej dystrybuowaniem?
Może tak. To, że energii elektrycznej nie można magazynować, to my wiemy od ponad 100 lat. Był kiedyś taki fizyk Einstein, który powiedział, że energii elektrycznej nie można magazynować, ponieważ energia elektryczna jest to ruch elektronów, a ruchu nie można magazynować. To jest pytanie filozoficzne. Jak zmagazynować ruch? Jak ruch może być bez ruchu?
Pan profesor filozofuje, a co mi pan profesor tutaj mówi? Ja mam komórkę i tu mam baterię, tu mam laptop i tu też mam baterię i działa.
No działa, dopóki działa. Jak przestanie działać, to nie będzie działać i na tym będzie polegał cały problem. Także trzeba się spodziewać braków i niestety one będą wynikały z tego, że źródła odnawialne pracują, kiedy mogą. To znaczy, bardzo dobrze, że one pracują, tylko wtedy pracują, kiedy jest słońce, kiedy jest wiatr. A jak nie ma, są tak zwane flauty, to się nazywa Dunkelflaute. To jest taka flauta europejska, kiedy nie ma wiatru. Ona się pojawia w listopadzie lub w styczniu. I wtedy energia ze źródeł odnawialnych jest 2% potrzebnej energii. Reszta musimy mieć z węgla i gazu. Jeżeli tego nie będzie, to będziemy wyłączali system i nasz odbiorców w listopadzie czy w styczniu.
Ale też tych magazynów energii wrócę, bo zdaje się teraz to ma być najnowszy pomysł europejski, mają być ciężkie, nie miliony, miliardy euro, a może nawet więcej niż miliardy pakowane w budowanie sieci magazynów energii właśnie opartych o to, co ja mam, co każdy z nas ma w komórce, czyli o de facto baterie litowo-jonowe. Oj, dobrze rozumiem.
To znaczy, te baterie jonowe to są bardzo dobre do komórek, to są małe rozmiary. Największy w Polsce magazyn, żeby to państwo sobie uświadomili, ma 500 megawattogodzin. To nieważne, co to znaczy, że jeden blok elektryczny, energetyczny, który my mamy kilkanaście, ponad 50, jest w stanie ten magazyn napełnić przez 20 minut. I co dalej? Proszę pamiętać, że rok ma 8760 godzin. Jeżeli społeczeństwo ma egzystować, a społeczeństwo nie jest dzisiaj w stanie egzystować bez ciągłych dostaw energii elektrycznej, to my musimy mieć przez te 8760 godzin. Wykorzystanie energii, mocy zainstalowanej w panelach, to jest tylko 1000 godzin rocznie na 8000, a w wiatrakach lądowych 2300, a resztę musimy mieć tą energię ze źródła tradycyjnych. I tego nie zmienimy. No znów się próbujemy zderzyć z fizyką. I wynik tego zderzenia jest naprawdę przesądzony.
To jeszcze proszę powiedzieć, może atom, może to jest w dłuższej mecie, na dłuższą metę, na dłuższy horyzont, taka możliwość, która nam pozwoli stabilizować system, no i uniknąć emisji, bo wszystko to chodzi, żeby dwutlenku węgla nie emitować.
No niestety atom jest to taki pomysł, którym wiązano dużo nadziei, ale się nie sprawdził. I szczególnie on się nie sprawdził w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W Stanach Zjednoczonych już decyzje o odejściu atomu to są koniec lat 80. zeszłego wieku. Teraz są oddawane dwa ostatnie bloki i nikt więcej w Stanach Zjednoczonych nie planuje wybudowania jakiejkolwiek elektrowni jądrowej.
Ale to jest fizyka czy ideologia? No bo Niemcy zdaje się z atomu zrezygnowały z powodów ideologicznych.
Nie, to jest akurat ekonomia. To żadne ideologie. Wie pan, no Niemcy są narodem bardzo praktycznym. Ja akurat znam Niemcy i tamte ideologie, może kiedyś była, ale dzisiaj to nie. Nie, to jest ekonomia. Amerykanie też są praktyczni. Wie pan, wszystko można posądzać Amerykanom, nie o ideologię. To po prostu jest ekonomia. Ale mało tego, to jest również problem obawy o konsekwencje, o kwestie składowania tych odpadów, o to, co się stało w Czarnobylu, Fukushimie. A zasada, takie tak zwane prawa Murphy'ego, które my czasem mówimy, że są w fizyce, to są takie, że jeżeli coś się może popsuć, to się na pewno popsuje. Jeżeli coś może ulec awarii, to się ulegnie awarii. I dlatego w Stanach odeszli już elektrowni jądrowych. W Europie one są powoli, też odchodzimy, bo no, ostatnie bloki są budowane w Anglii 2.
A z drugiej mamy renesans, mówi się o renesansie budowy bloków. I Francja mówi, że nie będzie swoich wygaszać, no i w Polsce będą budowane, na Węgrzech jest skończony blok, trochę tych bloków w Europie się buduje.
No dobrze, to znaczy, wie pan, na Węgrzech to jest skończony blok, tylko to jest odbudowa bloków technologii rosyjskiej. My sobie już nic z tamtego kierunku geograficznego nie kupimy. A jeśli chodzi o elektrownię w Polsce, to mogę panu zaręczyć, że na pewno jej nie będzie. Po prostu nie ma kto dostarczyć nam wyposażenia. My nie mamy umowy na budowę elektrowni. My mamy umowę na projekt, czyli projekt dostaniemy dokumentację. A kto nam dostarczy to wyposażenie? Jest tylko dwa kraje, które mogą nam dostarczyć prawie natychmiast. To jest Rosja i Chiny, ale od nich nie kupimy. Francja nam może dostarczyć ewentualnie po roku 2040, jak skończy teraz budowę we Flamanville.
A Stany,
Westinghouse? Wie pan, Westinghouse, o ile wiemy wszyscy, zbankrutował w 2017 roku bodajże. I to wszystko. Po prostu proszę zobaczyć, że firma jest w stanie dostarczyć wyposażenie, o ile utrzymuje łańcuchy dostaw. W przypadku elektrowni jądrowej te łańcuchy muszą dostaw dotyczą miliony części i pracują na 3 lata do przodu. Do elektrowni stal zamawia się w hucie na 3 lata do przodu. Ją się odpowiednio odlewa, walcuje, obrabia. Tych łańcuchów dostaw nie ma. Po prostu nie ma klientów i się łańcuchów dostaw nie utrzymuje. Ten problem ma Francja, która ma ograniczone łańcuchy dostaw i buduje, dobrze buduje technicznie, ale bardzo długo. Proszę zobaczyć, Olkiluoto budowano we Finlandii 18 lat, Flamanville we Francji jest budowa już 17 lat i nie wiadomo, kiedy się zakończy. Po prostu nie ma kto nam dostarczyć tej wyposażenia.
No to szybko reasumuję naszą rozmowę, panie profesorze. Gaz nie, no bo te fluktuacje cen z ostatnich lat troszeczkę odstraszają. Teraz jest taniej, ale było horrendalnie drogo i nie wiemy, czy drogo nie będzie również za chwilę. Atom drogi, długo się czeka i są kłopoty z paliwem. OZE rozsadza system i jest drogie. To co nam pozostaje?
No wie pan, no różne technicznie to nic, mogę panu powiedzieć, ale społecznie, no to ma pan propozycje od ostatniego pokolenia, prawda? I trzeba się ograniczyć i może jakoś przetrwamy w tym ograniczeniu.
A węgiel?
No węgiel, wie pan, węgiel jest i będzie. To znaczy z węgla na pewno nie zrezygnujemy, ani my, ani Niemcy, którzy w dalszym ciągu rozwijają swoje odkrywki węgla brunatnego, przez następne, co najmniej do końca tego wieku.
Ale to jest tak, że węgiel no, siłą rzeczy może być politycznie niepopularny, ideologicznie stygmatyzowany, ale technicznie jest rozwiązaniem, które będzie no, w tym stuleciu kształtować nasz ład energetyczny, nasz miks energetyczny?
Tak, bo jest to jedyne rozwiązanie. Można węgla nie lubić, można go nie lubić, ale po prostu my nie mamy czym go zastąpić. I realnie gazu to nawet, wie pan, nie chodzi o cenę, bo można zapłacić cenę, ale ilości, które potrzebuje energetyka są olbrzymie. Kiedy sprowadzaliśmy gaz ze wschodu, to się skończyło, a z okrętami nie przywieziemy takiej ilości gazu skroplonego. Więc węgiel zostanie jako konieczność, a nie jako, powiedzmy, alternatywa nawet, którą byśmy chcieli w stosunku do źródeł odnawialnych.
To kiedy Zielony Ład, OZE, na tyle wpłynął na nasz miks energetyczny, że się zaczniemy z węglem przepraszać?
A wie pan, tego to ja nie wiem, bo może by dojść do tego, że ostatnie pokolenie będzie miało rację i się system nam załamie. No, w końcu w Europie obserwowaliśmy załamanie systemów. Nasza Unia Europejska jako organizacja jest spadkobiercą tego, co było w Rzymie, tego, co później było 1000 lat temu w Niemczech, Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Te dwie wielkie, potężne organizacje upadły, więc dlaczego nasza Unia Europejska ma się nie rozlecić? To też jest jedna z opcji.
Jest to taka opcja. Chociaż ja sobie działaczy ostatniego pokolenia bez możliwości naładowania smartfona Nie wyobrażam, a to właśnie nam grozi. Panie profesorze, tutaj stawiamy kropkę. Pan profesor Władysław Milczarski, polski inżynier energetyk, automatyk, profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki na Politechnice Łódzkiej był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
I to była dość nieoczywista i niecodzienna odyseja wyborcza. Godzina 11:01. Kończymy naszą audycję. Za chwilę serwis informacyjny.